Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Żyjemy w świecie, który wypadł z ram, pisze Tomasz Stawiszyński w swojej najnowszej książce Reguły na czas chaosu. Trudno się z tym nie zgodzić. Wszyscy, zwłaszcza ostatnio, mocno doświadczamy tego, że skończył się świat, w którym istnieją gotowe rozwiązania, istnieją jakieś takie jasne, konkretne recepty. To jest świat, w którym nie ma prostych odpowiedzi na trudne pytania i doświadczamy tego bardzo mocno także w zarządzaniu i przywództwie, gdzie jako liderki, liderzy stajemy wobec ogromnej złożoności. Złożoność to jest nasza taka nowa normalność. Świat zarządzania, przywództwa jest coraz bardziej odbierany jako taki nerwowy, nieprzewidywalny, chaotyczny. Dlatego tym bardziej ten właśnie złożony świat potrzebuje liderek i liderów, którzy potrafią poruszać się w tej niepewności i zmienności. Odnaleźć jakieś takie wektory, które pomogą nam w tej chaotycznej i mocno niepokojącej rzeczywistości jakoś normalnie funkcjonować. I w dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie właśnie na ten temat, porozmawiamy o możliwych regułach, zasadach na te dziwne czasy, w których przyszło nam żyć. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Tomasz Stawiszyński jest dzisiaj moim gościem, filozof, eseista, bratni podcaster, prowadzi podcast Skąd Inąd, dziennikarz radiowy związany z Radiem Tok FM, autor kilku książek, w tym ostatniej książki, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, Reguły na czas chaosu. Witam Cię, Tomku, bardzo serdecznie w moich podcastowych progach.
Dzień dobry, Mariusz. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę tu być.
Muszę zrobić taki jeden wstęp, zanim ruszymy dalej, bo są takie rozmowy, przy których mam takie pozytywne ciarki i to jest jedna z nich. Wyjaśniam dlaczego.
Bo ja się bardzo cieszę.
Zaczynałem ten podcast, jak zaczynałem Managera Plus, to był 2017 rok, to był taki czas, kiedy było bagatela gdzieś z 30 podcasterów u nas w Polsce i pamiętam, że w pierwszym odcinku, nawet sobie zerkałem tam ostatnio, mówiłem, czy wyjaśniałem słuchaczom, dlaczego w ogóle chcę podcastować i podawałem różne inspiracje i wyobraź sobie, że znalazła się tam twoja audycja w radiu RDC. Słuchałem namiętnie
wow.
Niedzieli Filozofów, czyli Potyczki z życiem.
No
podałem
tak.
Cię oprócz Darka Bugalskiego, którego też serdecznie pozdrawiamy, właśnie taką
Jasne.
Wielką inspirację. Wtedy też to były takie początki trochę podcastów, bo można było słuchać w radiu RDC tej twojej audycji jako podcast właśnie, więc to tak mniej więcej wyglądało.
No słuchaj, bardzo jestem poruszony i wzruszony w ogóle tym, bo rzeczywiście to też taka audycja, która wciąż powraca. Dużo ludzi mi mówi o tym, że jakoś słuchało Niedzieli Filozofów właśnie w RDC i że to była dla nich jakoś ważna audycja. Dla mnie to rzeczywiście, zresztą 10 lat mija w tym roku od pierwszej audycji we wrześniu 2013 roku zacząłem robić Niedzielę Filozofów i to rzeczywiście był taki właśnie pierwszy mój kontakt z radiem. Wcześniej nie miałem praktycznie żadnych tego typu doświadczeń, więc pamiętam, że z dużym lękiem do tego przystępowałem i tak wszedłem właściwie prosto z ulicy, nie mając jakiejś zaprawy uprzedniej do tego. I rzeczywiście jakoś przez długi czas wydawało mi się, że to na pewno nikogo nie interesuje i na pewno nikt tej audycji nie będzie słuchał, a potem się okazało, że to jest w ogóle najlepiej tam słuchana audycja. Także rzeczywiście ten feedback na Niedzielę Filozofów przeszedł wszelkie oczekiwania. No bardzo się cieszę.
Tak, bardzo mi się podobała w ogóle ta forma, w jaki sposób rozmawiałeś i ta przestrzeń, którą tam wpuszczałeś do tych rozmów. Także bardzo było takie inspirujące dla mnie też, jak zaczynałem. A ty mówisz, że jesteś filozofem i chciałbym cię o to zapytać, co robi taki filozof? To jest takie pytanie dziecka. Tatusiu, a co robi filozof właśnie?
Ja tam się nie przywiązuję jakoś za bardzo do tej etykiety. Oczywiście czasem jej używam, powiedziałbym, że konwencja, w której piszę, konwencja, w której rozmawiam, jakoś z filozofii korzysta, no i takie też jest moje wykształcenie, ale, ale bardziej siebie postrzegam jako eseistę, jako kogoś, kto właśnie próbuje na różne sposoby rzeczywistość opisywać, do tego stosując rozmaite środki. I akurat wydaje mi się, że ten zestaw narzędzi, które filozofia przynosi, takich bazowych reguł krytycznego myślenia, klarowania pojęć, rozpoznawania jakichś sensów czy struktur, które są pod spodem tego, co na pierwszy rzut oka widoczne, to jest coś, co jest bardzo pożyteczne i w dzisiejszym świecie niewątpliwie się przydaje. Więc dlatego jakoś ta filozofia cały czas mi towarzyszy i uważam ją rzeczywiście za jedną z takich dyscyplin, które niezwykle głęboko pozwalają zajrzeć pod spód, ale też nie przywiązuje się do tej kategorii czy do tej etykiety filozofa w żadnym razie.
Bo filozofia ma to do siebie, że tak pozwala nam bajać bezkarnie, można powiedzieć, nie? I na pewno taką wartością dużą jest to, że to pamiętam z takiej niewielkiej książeczki Zagadnienia filozofii Russella, że no nie może odpowiedzieć na wiele pytań, ale przynajmniej te pytania stawia i to już jest duża wartość, że te pytania odsłaniają nam różne takie dziwne miejsca, które wydawałyby się leżą tutaj gdzieś na widoku, w takiej naszej codziennej krzątaninie nawet.
Wiesz, w ogóle jest tak z filozofią, że gdzie ucho przyłożysz, tam ona zupełnie inaczej przemawia i inaczej brzmi, bo rzeczywiście to jest chyba jedyna taka dyscyplina, gdzie funkcjonują na równych prawach pod tą samą egidą różne zjawiska, które wydawałoby się zgoła nic wspólnego ze sobą nie mają. Jest taki tekst, który bardzo serdecznie wszystkim polecam. Można go znaleźć w internecie. Ja go zresztą wrzucałem kiedyś na Facebooku Radia Tok FM, kiedy na jeden dzień przejąłem tego Facebooka Radia Tok FM, taka inicjatywa ze strony szefów portalu tokowego się pojawiła. Wrzuciłem ten tekst w całości. Można go gdzieś tam na Facebooku odszukać, ale chyba nie tylko na Facebooku. Tekst Bogdana Chwedeńczuka o udręczeniu, jakie daje filozofia. Bogdan Chwedeńczuk, mój mistrz i przyjaciel, wspaniała postać, też no jeden z takich najwybitniejszych, moim zdaniem, współczesnych polskich filozofów. 85 lat właśnie skończył, 7 stycznia 2023 roku. I ten tekst między innymi taką konstatację zawiera, że to jest właśnie taka dyscyplina, o której nikt nie wie, jak ją uprawiać. Wiadomo natomiast, że są w jej obrębie bardzo różne stanowiska dotyczące tego, jak ją uprawiać i że reprezentanci tych stanowisk gruntownie się ze sobą nie zgadzają, a nawet, że uważają, że ci inni w ogóle filozofii nie uprawiają, tylko coś innego. I jest tam jeszcze taki fragment, że jest to także dziedzina, o której nie wiadomo, jakie są jej wyniki. Wiadomo natomiast, że jest bardzo wiele stanowisk dotyczących tego, co to jest zadowalający wynik filozoficzny. No i kończy się ten fragment akurat takim zdaniem, że stanowiłoby to zadowalający wynik filozoficzny ustalenie, czym jest zadowalający wynik filozoficzny. Ale wiesz, chodzi tutaj o to, że rzeczywiście no, to jest taka dziedzina, w której dominuje indywidualizm i dominują różne bardzo silne osobowości w historii. No i każda z tych osobowości rzeczywiście ma jakiś zupełnie inny pomysł na to, jak filozofię należy uprawiać, czym filozofia jest i do zupełnie innych wniosków dochodzi. Więc trochę przystępując do zajmowania się tą dziedziną, no trzeba się po pierwsze przygotować na konfrontację z takim bogactwem, które może jednak początkowo się chaosem wydawać. A po drugie, to w końcu musisz sobie sam wybrać. Znaczy nie musisz, ale jeśli jakoś tam głębiej w to wnikasz wszystko i filozofia się staje jakąś pasją albo właśnie jakąś metodą, nie wiem, myślenia, pracy czy jakimś sposobem życia, to zazwyczaj szukasz, znajdujesz sobie jakiś taki model, który tobie odpowiada. I ten, który mi odpowiada, który mi jest jakoś bliski, to jest taki, który właśnie filozofię traktuje nie jako zbiór, powiedzmy, poglądów na temat tego, jaki jest świat, czy, nie wiem, zbiór teorii dotyczących jakichś głębokich sensów życia, etc., Tylko, że filozofia jest właśnie pewnym zestawem narzędzi, jest pewnym zestawem reguł rozumowania, reguł prowadzenia poprawnego rozumowania właśnie, poprawnego wywodu i że stosując te narzędzia możesz jakoś tam wypracowywać sobie swój krytyczny kontakt z rzeczywistością. Więc ja jestem blisko takiego myślenia o filozofii jako pewnego instrumentu raczej niż już zestawu gotowych stwierdzeń, tez, ustaleń i tak dalej.
No jako filozof też mocno wyciągasz rękę w stronę psychologii, tak jak cię podglądam trochę. Z czego to się bierze?
No, to prawda. Mnie bardzo długo w ogóle interesowała tradycja psychoanalityczna i jak jeszcze myślałem o tym, żeby zostać na uczelni, to właśnie na studiach doktoranckich bardzo intensywnie się zajmowałem taką filozoficzną recepcją psychoanalizy czy psychoanalizą jako filozofią po prostu. Myślę rzeczywiście, że te dwie dziedziny pod wieloma względami stoją blisko. Niekoniecznie blisko filozofii stoi, powiedzmy, współczesna psychologia empiryczna, taka ściśle realizująca założenia paradygmatu nauk empirycznych, bo i taka psychologia istnieje i dzisiaj się świetnie rozwija, ale właśnie ta tradycja psychoanalityczna wydaje mi się głęboko w filozofii zakorzeniona, czy właściwie wydaje mi się być czymś na kształt filozofii, która trochę wychodzi poza swoją domenę i zaczyna się człowiekowi w różnych jego takich konkretnych przejawach, zachowaniach, fantazjach, doświadczeniach przyglądać i jakoś to systematyzować i porządkować. Ale skądinąd wydaje mi się, że taki rodzaj filozoficznej perspektywy w przyglądaniu się psychologii współcześnie bardzo się przydaje, dlatego że kiedy psychologia nieświadoma jest tego, że sama z jakiejś filozofii wychodzi, jakąś filozofię projektuje, to wtedy bywa, że na jakieś manowce się sprowadza. Więc w każdej psychologii jest jakaś filozofia, bo jest jakaś ogólna wizja człowieka, jest jakieś przekonanie co do tego, kim człowiek jest, jakie są jego cele, jakie są jego wartości i tak dalej. To zawsze jest w psychologii.
Dzisiaj chciałbym porozmawiać z tobą o twojej książce ostatniej, Reguły na czas chaosu, i zaraz do tych reguł może przejdziemy, ale taka pierwsza rzecz, która mnie jako czytelnikowi tak się rzuciła, to jest sam tytuł i też pomyślałem sobie o biznesie, który jest czasami określony jako, czy otoczenie biznesowe jako mocno chaotyczne, a ty próbujesz mówić o regułach. I tak się zacząłem zastanawiać, czy nie ma tam jakiejś kolizji pojęć, nie? No bo tutaj z jednej strony jakiś porządek próbujesz układać w tym takim bezładnym świecie.
No tak, oczywiście tu jest pewna paradoksalność w tym zestawieniu i ona jest celowa, rzecz jasna. To bierze się z takiej konstatacji, że rzeczywiście teraz w czasach chaosu żyjemy, to znaczy żyjemy w czasach, w których nam różne języki, które służyły do tego, żeby jakoś rzeczywistość opisywać, jakoś ją oswajać, jakoś też czynić ją przewidywalną, stabilną, że te języki nam się zdekomponowały gruntownie, że już nie mamy takich sprawdzonych narracji o świecie, jakie mieliśmy wcześniej do dyspozycji, że ten świat się stał nieprzewidywalny, niezrozumiały, niestabilny, chaotyczny właśnie. On zawsze do pewnego stopnia taki był. To nigdy nie było tak, że myśmy go przyskrzynili, przygwoździli i już całkowicie pozbawili tego elementu. Tyle, że dzisiaj, no powiedziałbym, ta jego jakość właśnie zdecydowanie zaczęła dominować. No, mieliśmy jakieś opowieści, zbiorowe mity, które powiedzmy jeszcze w latach 90. nam organizowały zbiorową wyobraźnię, takie jak hasło końca historii Francisa Fukuyamy, czy to przekonanie o progresie, o postępie, o tym, że my się rozwijamy ku lepszemu, że kolejne pokolenia będą żyły w lepszym świecie, że są jakieś takie trajektorie wyraźne, po których porusza się życie społeczne, polityczne i że my jesteśmy w stanie je wyznaczyć, zrozumieć i następnie ten ruch po nich realizować. Teraz okazało się, tu można by długo mówić o procesie, który do tego doprowadził i o jego źródłach, ale w każdym razie okazało się, że to nie jest takie proste i że świat się nam wymyka gruntownie i wraz z tym, jak on się nam zaczął wymykać zewnętrznie w tej warstwie życia, powiedzmy, kulturowego, społecznego, politycznego, cywilizacyjnego, to zarazem też jakoś wewnętrznie nam się zaczął wymykać, mam wrażenie. I jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, w której bardzo intensywne emocje nami poruszają, bardzo intensywne konflikty różnorakie dookoła nas angażują, różne fantazje, które się pojawiają, a to w mediach społecznościowych, w świecie wirtualnym, a to w innych miejscach kultury, też dają nam takie obietnice tego, że my w sposób bardzo szybki i łatwy będziemy mogli z tego stanu niedogodności, niewygody, nieprzewidywalności wyjść. I w tym wszystkim, mi się wydaje, warto wrócić do pewnych takich bazowych, bardzo, bo tak postrzegam reguły na czas chaosu, jako zestaw pewnych bardzo bazowych w gruncie rzeczy, takich skromnych w jakimś sensie, ale dzisiaj zupełnie jakoś zaniedbywanych, reguł, zasad, takich prawd pewnych dotyczących tego, jak funkcjonuje rzeczywistość, jak funkcjonuje umysł, tych, które żeśmy już na różne sposoby się nauczyli, które żeśmy odkryli, które przetestowaliśmy, ale których z jakichś powodów właśnie w tym czasie, w którym one są tak szczególnie potrzebne, nie stosujemy. No więc ja pomyślałem, że warto je jakoś zebrać i przypomnieć.
Ja tą książkę tak, nie wiem, czy taki był twój zamysł, trochę inaczej odczytałem, to znaczy, bo pierwsze takie skojarzenie miałem, że faktycznie proponujesz jakiś taki zbiór wektorów, które, no jest taka, wiesz, jest taka intuicja zawsze u czytelników, zwłaszcza tych takich biznesowych, że dostarczasz jakieś rozwiązanie, nie? Takie quasi poradnikowe. Natomiast tak jak przeczytałem całą książkę, to pomyślałem...
A nie. To co do rozwiązań, to no tutaj właśnie. Zdecydowanie nie.
To pomyślałem sobie, że to jest jakby propozycja pewnego procesu pracy z tą rzeczywistością, nie? Bo masz zbiór reguł, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do takiego poszukiwania równowagi cały czas, nie? Bo wychodzisz jakby tak, zresztą kometa wspaniała na okładce, która jest... No kometa w ogóle to jest taki latający śmietnik, tak sobie to zwizualizowałem. Ale ty jakby wychodzisz z tych różnych takich złych nawyków, w które popadliśmy jakby będąc w tym takim chaotycznym świecie, jak na przykład, nie wiem, korzystanie z mediów społecznościowych, czy przegięcia z tym związane. Wychodząc z tego proponujesz mimo wszystko jakby dążenie do pewnej równowagi, to znaczy, żeby nie przeginać z narzędziami, które mamy tutaj, nie? Jak na przykład te media społecznościowe. Mogą nam służyć, ale z drugiej strony jak zaczynamy przesadzać i wikłamy się jakby w ten taki wirtualny świat, no to zaczyna nam to szkodzić. I tak jest w zasadzie z każdą regułą, którą tam proponujesz. I sobie tak myślałem, że to jest coś, co jest mi bardzo bliskie, bo w zasadzie tak mamy też z wartościami, nie? Wydaje nam się, że to jest coś, co jest dobre. Na przykład, nie wiem, jesteśmy szczerzy, nie? To jest dla nas jakaś wartość, szczerość w pracy lidera. To, że ja jestem transparentny i wszystko mówię ludziom, nie owijam tam w bawełnę. No ale jeżeli lider zaczyna z tym przeginać, no to może się okazać, że to walenie prosto z mostu, mówiąc kolokwialnie, no nie będzie służyło zespołowi, nie? I można się zastanawiać, co z tym zrobić, jak wyjść jakby z tego przegięcia. I tak sobie pomyślałem, że to jest takie szukanie trochę takich cnót siostrzanych do tych wartości, czy w ogóle do różnych postaw, z którymi się mierzymy teraz i w zasadzie ta twoja książka, dając przykłady tych różnych reguł, które tam zebrałeś, to tak naprawdę ta lista nie jest skończona, nie? Że każdy z nas mógłby tam jeszcze różne rzeczy podoklejać, jeśli chodzi o takie reguły, a w gruncie rzeczy jest to książka o tym, żeby umieć balansować, nie? Żeby szukać równowagę w tym takim chaotycznym świecie, bo każdą regułę można jakoś tam przełożyć. Tak ją odebrałem. Jak przeczytałem całość jako czytelnik.
No, bardzo mi się podoba ta interpretacja i ona jest mi bliska pod wieloma względami. Na pewno ta kategoria procesu pracy raczej, aniżeli właśnie jakiegoś zestawu gotowych rozwiązań czy recept, to jest coś, co absolutnie jest po linii z moim myśleniem o tej książce. Ona gra trochę z taką konwencją poradnikową, oczywiście, choć to raczej antyporadnik niż poradnik, ale to jest taka poręczna konwencja, która pozwala też zebrać ze sobą ileś elementów, które są jakoś tam rozłączne, ale mają pewien wspólny mianownik właśnie. I w ogóle struktura tej książki też wzięła się z przypadku tak naprawdę, bo z tekstu, który zamówił u mnie jakiś czas temu, no, na początku całej historii z wojny, z historii wojennej, wojny Rosji z Ukrainą. Piotr Mucharski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, który zamówił u mnie taki tekst w odróżnieniu od poprzedniego tekstu, który napisałem na samym początku, kiedy wojna wybuchła i który był tekstem pod tytułem Krótka historia destabilizacji i pokazywał, jaki proces wydarza się mniej więcej od 20 kilku lat w kręgu naszym kulturowym i że wojna jest pewnym elementem tego procesu, jakimś ukoronowaniem być może tego, co się już wcześniej działo, ale nie jest właśnie jakimś momentem gruntownie nowym, to chciał Piotr, żeby ten tekst był kolejny czymś już bardziej takim, nie chcę powiedzieć, żeby napawającym nadzieją, bo nie jestem autorem do napawania nadzieją, ale żeby on proponował jakiś rodzaj właśnie możliwości rozumienia tej sytuacji, które by nam pozwalały się w niej lepiej zorientować. Ja szukałem długo takiej narracji, którą mógłbym zbudować o tym, gdzie jesteśmy i jak tutaj właściwie się poruszać w tym świecie, i żadnego jednego takiego pomysłu na tekst, powiedzmy 12-tysięczny czy 13-tysięczny, czyli 12-13 tysięcy znaków, nie byłem w stanie znaleźć. I w pewnym momencie pomyślałem, że takie pojedyncze segmenty to jest jakaś forma, w której mógłbym taką opowieść zbudować. No i stąd się wzięła książka. Więc zdecydowanie to jest coś w rodzaju takiego właśnie procesu, jakiejś propozycji na to, żeby z pewnych perspektyw spojrzeć na różne sprawy i właśnie zastosować jakieś reguły, no właśnie w odniesieniu do tego, co się dzieje. Natomiast też jest mi bliskie myślenie o tej książce jako takim trochę pogłębionym komentarzu do rzeczywistości, to znaczy takiej próbie opisania tego, gdzie my teraz jesteśmy, tylko z trochę jakby głębszej perspektywy, z takiej perspektywy, która akcentuje uniwersalność pewnych sytuacji, to, że one mają pewne elementy wspólne z tym, co, nie wiem, działo się już dosyć dawno temu, i że te wypracowane sposoby obchodzenia się ze sobą i światem, które już na przykład mają trochę lat i w innym świecie zostały stworzone, dziś są też aktualne, bo jest coś w ludzkim doświadczeniu uniwersalnego, archetypowego, mówiąc językiem Junga, i dlatego możemy korzystać z tego dziedzictwa, które mamy. Więc to jest kolejny jakiś taki sposób myślenia o tych regułach na czas chaosu, który mi się wydaje bliski. A też tak bym esencjalnie powiedział chyba o tej książce, że tutaj takim komunikatem, który jest obecny w każdej właściwie z tych reguł i w całości zarazem, to jest taki komunikat: poddawajmy refleksji to, co się z nami dzieje, podchodźmy z pewną czujnością nie tylko do innych, ale także do siebie, zwracajmy uwagę, czy bierzmy pod uwagę to, że ogromna część naszego umysłu to jest nieświadomość, i nieświadomość naprawdę jest nieświadoma, to znaczy kiedy powodowani nieświadomością działamy, to tego nie wiemy z definicji, możemy to dopiero po śladach rozpoznawać post factum i jakieś wyciągać z tego wnioski. Zachowujmy dystans do intensywnych emocji, do różnych potrzeb gwałtownych, które w nas się uaktywniają, do własnego poczucia wyższości, moralnej wyższości, słuszności, etc., etc. To jest jakby taki komunikat, który tutaj: pamiętajmy o ograniczeniach, bądźmy nieufni wobec fantazji, które nas ogarniają, takich zwłaszcza, które coś ekstatycznego nam obiecują. To jest taki jakby program czy przesłanie tej książki w moim ujęciu.
Ja też tę książkę, nie ukrywam, że czytałem pod kątem właśnie biznesu liderów i muszę ci powiedzieć, że mimo, że tak patrzysz bardzo szeroko, nie, no bo konteksty społeczne tam się pojawiają i tak w ogóle człowiek dzisiaj, ale zwróciłem uwagę na kilka reguł, które bardzo, bardzo pasują do biznesu. Nie wiem, czy jakoś miałeś świadomość tego, pisząc tę książkę, ale na przykład jest taka reguła: nie szukaj pewności, nie? To jest, jak czytałem sobie ten rozdział, to w ogóle myślałem o tym, jak mocno też ta reguła pasuje do tego, co się dzieje właśnie w przywództwie, w zarządzaniu, bo tak jak wszędzie zmienia się, jest jakieś przewartościowanie, nie? Zmienia się jakiś paradygmat teraz prowadzenia firmy, pracy z ludźmi, bycia liderem i zmieniają się też mocne oczekiwania względem szefów, menedżerów czy liderów. Kiedyś jakby ta reguła pracy w biznesie brzmiała odwrotnie, nie? Szukaj pewności właśnie. Od liderów się oczekiwało, że będą znali odpowiedź na każde pytanie, na przykład to, co mówiłeś wcześniej, nie? Wierzono w to, że w zasadzie potrafią zdefiniować każdy problem i wiedzą, jak go rozwiązać, że jest to rozwiązanie, nie? Albo będą wiedzieć, do kogo iść po pomoc, jeżeli takie rozwiązanie jest potrzebne. A dzisiaj otoczenie jest mocno chaotyczne, a często mówimy tutaj w firmach niestabilne i takie mało przewidywalne. I to przestało działać, nie? Te wszystkie rozwiązania czy pomysły, dobre praktyki, to też jest takie modne słowo właśnie w biznesie z przeszłości, te nasze doświadczenia, przestały się sprawdzać. Nie jesteśmy w stanie jakby wykoncypować na podstawie naszych doświadczeń wcześniejszych, we wcześniejszych projektach, jak to wykorzystać dzisiaj. I to na przykład, że odchodzi się od robienia takich szczegółowych planów. Ja pamiętam, jak pracowałem, miałem taki epizod w korporacji, to tak gdzieś z 20 lat temu, to pamiętam, że robiliśmy takie plany projektowe na kilkanaście miesięcy do przodu. Dzisiaj idziemy raczej w takie planowanie krótkoterminowe, kilka tygodni co najwyżej do przodu i później jest jakby korekta tego kierunku. I znalazłem taki fragment, tak się rozgadałem trochę, ale dokończę tutaj tylko myśl, taki cytat w twojej książce, który myślę idealnie przedstawia czy obrazuje to, z czym się mierzymy dzisiaj właśnie w biznesie. Podajesz jakieś tam rozwiązanie na tą sytuację. Co możemy zrobić? I tutaj cytat z twojej książki. Mozolnie konstruować obraz świata metodą prób i błędów, z pokorną świadomością własnych ograniczeń, z okresami progresu, ale i częstych regresji. Jedyne, co mamy, to życie w świecie, z którego dawno już i nieodwracalnie opadły pozory wszelkich oczywistości, który ujawnia co rusz swoją osobliwą naturę, nieodgadnioną, niezrozumiałą i niesamowitą. I to jest, opisałeś tutaj proces, nie wiem, czy spotkałeś się z takim określeniem agile. To jest bardzo trendy dzisiaj w zarządzaniu i w mówieniu o metodach w ogóle pracy z zespołami, czyli taka zwinność. I ten proces polega właśnie na tym, że jakby nie masz gotowca, nie? Tylko to, co możesz zrobić, to stawiać hipotezy, później dajesz sobie jakiś czas, na przykład kilka tygodni na weryfikację tej hipotezy, robisz jakiś eksperyment, jak się okazuje, że ta hipoteza się sprawdziła, czy się obroniła przez te kilka tygodni, to robisz kolejny taki mini planik na kolejne kilka tygodni, stawiasz kolejną hipotezę i kolejną. I ten świat tych prób i błędów ciągłego eksperymentowania to jest coś, co właśnie jest bardzo dzisiaj podawane jako właśnie taka reguła, tak jak tutaj używam twojego języka trochę z książki, na to, jak sobie radzić właśnie z tym chaosem w naszych projektach takich biznesowych, ale o tym był ten rozdział właśnie.
Myślę, że biznes nie jest jakąś taką sferą oderwaną od tego, co dookoła się dzieje, tylko że w nim się też odzwierciedlają rozmaite procesy dla tego świata charakterystyczne. On też oczywiście bywa dawcą różnych trendów kulturowych i jest siłą, która w ogromnym stopniu pewne procesy napędza. To jest jeszcze kwestia na zupełnie osobną rozmowę czy osobną dyskusję, ta właśnie w kapitalizmie interakcja pomiędzy całą sferą biznesu czy rynku, a kulturą i właśnie różnymi innymi procesami, które niekoniecznie wprost jesteśmy skłonni ze sobą wiązać, które wydają się być od siebie zupełnie oderwane, a gdy się im bliżej przyjrzeć, to oczywiście się głęboko ze sobą przenikają. Natomiast to już jest kwestia jakichś rozważań, które bardzo szeroki kontekst zakreślają i głęboko sięgają, ale myślę, że w takim, wiesz, ta książka to jest książka dla ludzi żyjących w dzisiejszych czasach. Ona jest pomyślana jako rzecz dla szerokiej publiczności, dla wszystkich, którzy jakoś doświadczają rozmaitych dyskomfortów dzisiaj i mają poczucie właśnie, że rzeczywistość im się wymyka. I jak najbardziej sądzę, że te reguły są do zastosowania także w tej sferze, o której tutaj rozmawiamy i która stanowi ośrodek zainteresowania twojego podcastu, twoich słuchaczek, słuchaczy. Mhm. No bo rzeczywiście myślę, że w tej rzeczywistości biznesowej, tam gdzie są duże organizacje z dużą liczbą ludzi, gdzie jest ogromna presja, gdzie jest konkurencja, gdzie jest właśnie z jednej strony konieczność wypracowywania pewnych reguł współistnienia, współfunkcjonowania w obrębie rynku, a z drugiej strony jest jednak cały czas ten rodzaj pewnej nieufności, czy właśnie takiego stanu, nie antagonizmu wprost, ale w każdym razie właśnie konkurowania, walki, to niewątpliwie te składowe, które się odzywają czy współtworzą klimat epoki współczesnej, tam też są obecne i ta nieprzewidywalność, niestabilność świata, nieprzewidywalność i niestabilność rzeczywistości, w której żyjemy, ona jak najbardziej tutaj dotyka także i tę sferę, no choćby pandemia jest takim przykładem, kiedy w bardzo poważny sposób znaczna część tej sfery biznesowo-ekonomicznej stanęła przed poważnymi wyzwaniami i to było też coś takiego, co przyszło w sposób niespodziewany, czego nikt nie przewidywał, znaczy przewidywali to od dawna epidemiolodzy, ale nikt ich nie słuchał, to też jest charakterystyczne. Jakoś nie pasowała ta wizja do tego, jakbyśmy chcieli funkcjonować, no więc ignorowaliśmy ją, a jednak ona się ziściła, sprawdziła, więc no, to rzeczywiście jest tak, że przenika, że te głębokie procesy kulturowe czy cywilizacyjne, których ja tu próbuję dotykać w tej książce, one przenikają wszystko. To znaczy nie ma takiego obszaru w kulturze, który byłby od nich wolny. W ten czy inny sposób go przenikają. Oczywiście bardzo różnie się odzywają, aktualizują w różnych obszarach kultury i inaczej doświadcza ich, nie wiem, 50-letni bezrobotny z małej miejscowości w postkomunistycznym kraju, bez kwalifikacji i jakiegoś tam specjalistycznego wykształcenia, a inaczej doświadcza ich prezes dużej firmy, która doskonale sobie radzi na rynku. Oczywiście musi wciąż o to radzenie sobie dbać, ale czyja pozycja wydaje się być jakoś pewna, kto ma pieniądze, kto nie musi się martwić tym wszystkim, czym martwi się ten pierwszy. Więc to zupełnie inaczej wygląda, ale każdy w jakiś sposób konfrontuje się z tymi procesami i każdy też doświadcza różnych zagrożeń i dyskomfortów, które się z nimi wiążą, tylko na różny sposób.
Jest taka reguła kolejna, do której chciałbym nawiązać. Wiąże się mocno z nami, z naszym rozwojem też, patrzeniem w ogóle na rozwój. Żyć w niezgodzie ze sobą. Żyj w niezgodzie ze sobą, tak brzmi tytuł tego rozdziału, tej reguły. Chciałem o niej porozmawiać, bo tak jak śledziłem trochę różne dyskusje w mediach społecznościowych na przykład, czy w twoich rozmowach na temat książki, to jest to taki dość gorący temat, taka grzałka. Mógłbyś powiedzieć parę słów, na czym to polega? Jak ty w ogóle rozumiesz życie w zgodzie ze sobą? Bo może od tego byśmy zaczęli, żeby ustawić jakoś słuchaczy.
To jest rzeczywiście taka reguła, która chyba, zwłaszcza początkowo, bo ja wrzuciłem do mediów społecznościowych spis treści tej książki jeszcze zanim ona się ukazała i to jest chyba ta reguła, która wywołała największy rezonans i dużo ludzi jakoś było poruszonych tym, że tutaj można wzywać do tego, żebyśmy żyli w niezgodzie ze sobą, a nie w zgodzie. No, po pierwsze powiem, że oczywiście jak się konstruuje spis treści, to chodzi o to, żeby w ten sposób zbudować tytuły rozdziałów, żeby one przyciągały zainteresowanie i żeby były prowokujące i żeby trochę burzyły takie właśnie utarte schematy myślenia. Ja w ogóle uważam, że książki powinny trochę wyprowadzać z tak zwanej strefy komfortu, to znaczy, że powinny jakoś podważać te oczywistości, do których przywykliśmy, proponować nam drogę w przeciwnym kierunku niż ta, którą zazwyczaj chodzimy. Ja w każdym razie takie książki lubię i też jak piszę, to staram się wtedy dopiero do pisania siadać, kiedy mam poczucie, że mogę powiedzieć coś, co właśnie wykracza poza zestaw takich komunałów dostępnych dookoła. I tutaj oczywiście nie chodzi o to, że mamy właśnie w jakimś potwornym, nieustannym konflikcie ze sobą funkcjonować, tylko chodzi o to, że w tym takim trendzie rozwojowym dominującym dzisiaj na różnych obszarach kultury mamy rzeczywiście to hasło bycia sobą, zgody ze sobą, spójności wewnętrznej, osiągania wewnętrznego spokoju jako czegoś, co jest właśnie punktem docelowym, co jest obietnicą życia bardziej autentycznego, pełniejszego, co ma nam dać dostęp do jakichś na co dzień w nas uśpionych zasobów i sprawić, że będzie nam się żyło w sposób taki lekki, spontaniczny, bezwiedny, bezwysiłkowy. I to się opiera, tu właśnie jest ta praca filozofii, to się opiera na pewnym założeniu, na pewnej antropologii, innymi słowy, na pewnej wizji człowieka, takiej mianowicie, że człowiek z natury swojej jest właśnie dobry, wie zawsze, co dla niego najlepsze, wybiera to, co korzystne, postępuje moralnie i dla siebie jak najlepiej, jeśli tylko mu nie przeszkadza cała ta zewnętrzna okoliczność, jakiś sztafasz różnych, a to zewnętrznie narzucanych reguł, wartości, ograniczeń, etc. No i że w związku z tym, kiedy my dotrzemy do tego naszego autentycznego, gdzieś głęboko w nas zakopanego, stłamszonego niekiedy ja, no to właśnie do krynicy jakiejś mądrości i dobroci zarazem dotrzemy. To jest pewien koncept dotyczący tego, kim jest człowiek, ale wydaje mi się on jednak błędny. To znaczy mam wrażenie, że gdy się przyjrzymy uczciwie historii ludzkości, no to widzimy, że człowiek nie jest właśnie istotą, która dobro czyni raczej, tylko że tam, gdzie człowiek zgodnie ze swoimi różnymi impulsami, często fantazjami, pragnieniami intensywnymi postępuje i często właśnie postępuje z poczuciem absolutnej słuszności, spójności i zgody ze sobą, tam to prowadzi do różnorakich nieszczęść i do zła. I ja wybieram inną antropologię, wybieram antropologię, którą znajduje między innymi u Karla Gustawa Junga, do którego się odwołuje w tym rozdziale, ale to nie jest oczywiście antropologia, którą Jung opracował, tylko to jest antropologia, która jest w ogóle obecna w różnych tradycjach mądrościowych, w różnych mitologiach, w różnych religiach wielkich także. I ta antropologia mówi, człowiek jest istotą jakoś tam wewnętrznie rozdartą. Człowiek jest istotą jakoś pękniętą wewnętrznie. Człowiek ma ciemną stronę. Ta ciemna strona jest jakoś w nim obecna na takiej zasadzie nieusuwalnej. Jest w nas, innymi słowy, jakaś dyspozycja do zła, jest w nas także jakiś rodzaj specyficznej przekory, o której pisze Dostojewski między innymi w tekście znakomitym Notatki z podziemia. Jakiś rodzaj autodestrukcji, jakiś rodzaj zawiści, Schadenfreude, jakiejś skazy w każdym razie. I teraz, jeśli my tego nie będziemy świadomi, jeśli właśnie będziemy się pogrążać w iluzji tego, że my tego w sobie nie mamy, że jesteśmy tacy całkiem ze sobą zintegrowani, że jesteśmy właśnie prawdziwi, autentyczni i świetni, no to coś z tym, powiada Jung i nie tylko on, coś z tą częścią ciemniejszą nas, której nie będziemy brali pod uwagę, z której istnienia nie będziemy sobie zdawali sprawy, no coś się z nią musi stać, ona tak sobie nie zniknie po prostu. No i wtedy najczęściej przenosimy ją na innych po prostu. To znaczy najczęściej sprawiamy, że... najczęściej pozbywamy się jej w ten sposób, że zaczynamy dostrzegać ją w tych innych. No i od tego już jest krok do konfliktu, do przemocy, do całego szeregu różnych niebezpiecznych zjawisk. Więc to życie w niezgodzie ze sobą polega na tym, żeby zobaczyć, doświadczyć i umieć to wytrzymać, że się ma w sobie także różne tendencje do zachowań problematycznych, różne niskie uczucia, różne potencjały do przemocy, do zła. Właśnie po to chodzi o to, żeby to zobaczyć i żeby umieć z tym wytrzymać, żeby to się nie uaktywniło i żeby tego nie rozgrywać później w działaniu, bo najłatwiej się to rozgrywa właśnie wtedy, kiedy się uznaje, że się tego w sobie nie ma, tylko widzi się to wyłącznie w innych.
Ja byłem trochę zaskoczony, tak jak ciebie słucham i też pamiętam te dyskusje właśnie w mediach społecznościowych, właśnie, że jednak ludzie trochę inaczej to wszystko zrozumieli, nie? Bo wydawało mi się, że to życie w zgodzie ze sobą, ja przynajmniej tak rozumiałem, też współczesne nurty terapeutyczne w zasadzie oddają to, co napisałeś w tym rozdziale. Jest taka terapia, która jest mi jakoś bliska, terapia ACT. I ona tam nawet ten skrót zawiera nazwę acceptance, nie? Acceptance and commitment therapy, nie? Czyli taka akceptacja tej ambiwalencji mimo wszystko. Natomiast ty trochę głębiej jakby poszedłeś jeszcze w omówienie właśnie tego wewnętrznego konfliktu, czyli te wszystkie skazy, o których mówisz, to nie jest tylko lęk, na przykład, nie wiem, ktoś pracuje w zespole projektowym, wybija się i świetnie mu idzie, ale cały czas gdzieś tam ma takie poczucie, że no może mu się nie udać, że się skompromituje, że może nie ma sensu mówić o tych pomysłach, które mi chodzą po głowie na nowy projekt, bo przecież i tak nikt mnie nie zaakceptuje i tak dalej, i tak dalej. I właśnie ja to w zgodzie ze sobą rozumiałem jako życie właśnie w akceptacji z tym Schadenfreude, który mamy, nie? Czyli z tym naszym wewnętrznym konfliktem, z tym, że tam gdzieś jest jakiś lęk, że czegoś nie zrobimy, że coś nam się nie uda, a mimo wszystko wychodzimy na arenę i z taką odwagą też w sobie podejmujemy te działania, nie takie zaangażowane działania w pracy.
Tak, no tutaj jest jeden element, który jest bardzo istotny w tym, co ja proponuję w regułach i w tym sposobie widzenia tej sytuacji. Mhm. Otóż to nie jest wyłącznie kwestia psychologiczna, to jest także kwestia głębsza, to jest też kwestia pewnego wyzwania czy zobowiązania moralnego. Tutaj Jung wielokrotnie podkreślał, wydawało mi się to zawsze bardzo takie przenikliwe, ale też bardzo właśnie pod pewnymi względami dzisiaj nieprzystające do tych narracji rozwojowo-popterapeutycznych, których mamy dużo, że rozwój psychologiczny, rozwój rozumiany po prostu jako właśnie taka praca nad sobą, przyglądanie się sobie, badanie tego, co w nas nieświadome i jakoś uczenie się siebie, że to się wiąże nieodmiennie z pewnym wyzwaniem o charakterze moralnym. To znaczy, że ja się muszę, właśnie to chodzi o to, o czym wcześniej mówiliśmy, w jakimś momencie natknąć na tę swoją ciemną stronę właśnie. Na to, że ja także mam pewne dyspozycje do zachowań i do działań, które są moralnie złe. że jest we mnie także ta strona, którą, z którą się nie identyfikuję, której nie akceptuję. Jest we mnie też ten ktoś, kim nie chciałbym się nigdy stać i nie chciałbym być. On istnieje na poziomie tendencji, fantazji, możliwości, niekoniecznie istnieje w sposób taki już zrealizowany, czy już uobecniony. Ale kiedy się to zobaczy w sobie, to jest jakiś rodzaj specyficznego wyzwania, które przekracza tylko i wyłącznie poziom psychologii. To nie jest już tylko kwestia tego, że ja dla swojego dobrostanu psychologicznego muszę tam pewne rzeczy w sobie zaakceptować. Ja mam pewne zobowiązanie moralne do tego, żeby właśnie zobaczyć to i wyciągnąć z tego wnioski i jakoś wyciągnąć z tego także pewne praktyczne konsekwencje dla tego, jak działam, jak się zachowuję, jak funkcjonuję. Więc tutaj ten element także pewnego zobowiązania moralnego jest istotny.
I ciekawe jest to, co mówisz w swojej książce, że my tego nie robimy. My jakby nie konfrontujemy się z tym naszym cieniem czy z naszym mrokiem. Udajemy, że go nie ma, a często wypychamy go gdzieś na zewnątrz. Nie? I tam doszukujemy się różnych problemów u innych właśnie.
Tak, to jest dokładnie właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że jeśli się tego nie doświadczy w sobie, czy jeśli się nie uznaje, że się to w sobie ma, no to wówczas coś się z tym musi podziać. To nie znika. Tu działa trochę zasada zachowania energii w psychice. Tak w każdym razie sprawę stawiali ojcowie założyciele tradycji psychoanalitycznej, którzy właśnie sądzili, że to, co tam się gdzieś pojawia, to tak łatwo nie znika, a już zwłaszcza nie tego rodzaju specyficzna dyspozycja. Więc w momencie, kiedy my tego nie jesteśmy świadomi, to bardzo często widzimy to w innych i innych czynimy odpowiedzialnymi także za własne błędy, za własne niedociągnięcia, za własne jakieś problemy albo zaniedbania, co jest już właśnie nie tylko zjawiskiem o charakterze psychologicznym, ale ma też pewien wymiar moralny, to znaczy my wówczas z powodu własnej nieświadomości czy własnej niewiedzy no już przekraczamy pewną granicę, no bo na przykład obciążamy kogoś innego za to odpowiedzialnością, co już sprawia, że wikłamy go również w jakiś rodzaj moralnie problematycznej sytuacji i robimy coś złego. Więc w tym sensie te sfery się przenikają. Dzisiaj mamy często taką tendencję do takiego stuprocentowego psychologizowania wszystkiego, do takiego właśnie stawiania także jakby osobistego, psychologicznego dobrostanu jako czegoś, co jest fundamentalnym, najważniejszym dobrem i podstawową wartością. No nie jest właśnie, nie jest, dlatego że są też dookoła nas inni i musimy też brać pod uwagę ich właśnie i to zobowiązanie do pracy wewnętrznej czy do rozpoznawania w sobie pewnych tendencji nieświadomych wiąże się również właśnie z obowiązaniem do tego, żeby nie popadać w błędy moralne, nie tylko błędy psychologiczne.
Ja sobie zanotowałem też takie jedno zdanie z tego rozdziału dotyczącego tej reguły, które wiąże się mocno z naszym rozwojem takim mentalnym. Napisałeś coś takiego, że brak wewnętrznych tych wątpliwości, o których tutaj mówimy, tego wewnętrznego rozdarcia jest definicyjną cechą wszelkiej maści fanatyzmów. I pomyślałem sobie właśnie o tych wszystkich grupach, w które wchodzimy. Dużo, dużo tutaj takich miałem odniesień też do firmy, do zespołu projektowego, do przełożonych, którzy w jakiś sposób kształtują nasze warunki pracy, no ale też możemy myśleć o grupach religijnych, o rodzinie, grupach społecznych, w których jesteśmy. Jeżeli my się blokujemy właśnie na ten wewnętrzny konflikt, no to jakby mentalnie stoimy w miejscu, nie rozwijamy się, bo jakby budujemy naszą tożsamość wokół tej grupy, nie? I jakby boimy się zakwestionować cokolwiek ta grupa mówi, bo nam się wydaje, że będziemy z tej grupy jakoś tam wykluczeni. Ja kiedyś czytałem parę tekstów Roberta Keegana, to jest taki współczesny psycholog rozwojowy. On od 20 lat właśnie prowadzi badania nad rozwojem człowieka, od dzieciństwa do dojrzałości takiej fizycznej, mentalnej. I on właśnie mniej więcej mówił to, co tam gdzieś między wierszami przeczytałem w twojej książce, żebyśmy się nauczyli tak spoglądać z boku na swój własny system przekonań. czy punkt odniesienia, nie? Żebyśmy umieli zobaczyć te wszystkie ograniczenia i wady tego systemu przekonań i potem potrafili go zaktualizować, zrobić jakiś update, czy na nowo go nawet zdefiniować, żebyśmy zobaczyli, że nawet to, co myślę, może być błędne. Nie? Już nie mówię o tym, co myśli grupa, no bo to jest jakby pierwszy krok, żeby posunąć się do przodu w tym naszym myśleniu, ale później jak już sobie zbudujemy jakiś tam system przekonań, który jest i który mamy, to też, żeby się go jakby do niego nie uwiązywać, nie? Tylko żeby umieć zrobić aktualizację, jeżeli zobaczymy, że coś nam tam w tym systemie nie gra.
Tak, no powiedziałbym, że każdy obraz rzeczywistości, każdy zespół przekonań na temat rzeczywistości, który sobie wytwarzamy, zawsze jest nieskończenie bardziej uproszczony, aniżeli sama rzeczywistość. No, tak. No i że to jest w ogóle coś, co jest zasadą podstawową tej dyscypliny, która nam naprawdę w gruntowny sposób świat zmieniła i pokazała nieraz, że jej procedury pozyskiwania przekonań o świecie są bardzo skuteczne, czyli właśnie nauki. Nauki, która oczywiście różne ma wcielenia i bywa rozmaicie traktowana przez ludzi, czasem bywa traktowana w sposób dogmatyczny i niemal religijny, ale w swej istocie jest niezwykle skromnym systemem, w którym właśnie jest nieustanne nastawienie na weryfikowanie, na korygowanie, na to, że nie jakaś genialna jednostka, tylko zespół, system, zbiorowa praca, zbiorowe weryfikowanie, depersonalizowanie podejścia do wiedzy, wyłączanie ego. To są, że to są właśnie takie czynniki, które zapewniają powodzenie w stopniowym rozwijaniu zasobu swojej wiedzy i też oczywiście technologii, czyli różnych narzędzi pozwalających praktycznie stosować tę wiedzę. I wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj prawdy, która też jak najbardziej stosuje się do spraw życia codziennego, do funkcjonowania w organizacjach, no wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze światem, który jest złożony i skomplikowany, gdzie uczymy się, gdzie wiedza jest wartością, tam te reguły właśnie takiego stopniowego, uważnego budowania obrazu świata z gotowością do tego, żeby go w każdej chwili zmodyfikować, skorygować, żeby przyjmować feedback, który przychodzi, żeby nie zastygać właśnie w przekonaniu, że się już wszystko poznało, że tam już nic nas więcej nie czeka, że to jest domknięte i gotowe. No to są takie w bardzo różnych obszarach stosowalne reguły i metody i myślę, że jak najbardziej także właśnie w sferze szeroko rozumianego biznesu, no gdzie pewna elastyczność w odniesieniu do zmieniających się warunków, czujność właśnie na sygnały, które przychodzą z zewnątrz, no jest często, czy są to często, powiedziałbym, gwarancje sukcesu, gwarancje długotrwałego funkcjonowania na rynku, no bo bardzo często właśnie te organizacje, te firmy, które odniosłszy sukces, zastygają w tym poczuciu własnej doskonałości, pewności tego, że już nic im tutaj nie jest w stanie zagrozić, no one często wypadają z tej gry, no bo właśnie stają się nieczułe na rzeczywistość, nieczułe na to, co przychodzi z zewnątrz, a to jest, wydaje mi się, no, fundamentalna sprawa i oczywiście fundamentalizm tego typu, o którym mówiłeś, on ma swoje bardzo takie atrakcyjne strony, to znaczy on sprawia, że my się możemy poczuć bardzo bezpiecznie, pewnie, ale to jest niestety na krótką metę, bo prędzej czy później rzeczywistość się upomni o nas wtedy.
Tak sobie myślę, słuchając ciebie tutaj z wypiekami na twarzy, taka książka mi się przypomniała z filozofii nauki, można powiedzieć, o strukturze rewolucji naukowych Thomasa Kuhna, nie wiem, czy czytałeś.
No, oczywiście to klasyka absolutna. Ona jest, tak.
Pokazuje właśnie, jak nauka się rozwija, ale tam też można zobaczyć, wyczytać to, o czym powiedziałeś teraz przed chwilą, że też można zobaczyć, co się dzieje, jeżeli tej weryfikacji w nauce nie ma. No, możemy sobie wyobrazić, że się zatrzymujemy gdzieś tam, czy zatrzymaliśmy się na kosmologii Ptolemeusza i cały czas jest grupa naukowców, która broni tego, że Słońce gdzieś tam krąży wokół Ziemi, nie? A pojawiła się w pewnym momencie grupa związana z Kopernikiem, też cała rewolucja kopernikańska, która mówiła coś innego i można było stać w miejscu, broniąc jednego paradygmatu w nauce, nie? To tak samo jest z naszym myśleniem, jeżeli zatrzymujemy się na tym poziomie myślenia takiego grupowego tylko i wyłącznie.
Tak, to bardzo dobry przykład z Kuhnem i z tym jego modelem rozwoju nauki przez zmiany paradygmatów. No, tu jest właśnie ten element, o którym mówimy, to znaczy ten element, on się daje zresztą w różnych momentach rozwoju nauki znaleźć czy zidentyfikować, ten element, że nagle do pewnego zasobu przekonań, do pewnego modelu, który mamy, coś przestaje pasować, to znaczy pojawiają się pewne dane, pewne elementy, które zakłócają ten obraz. I teraz można wybrać drogę utwardzania się w tym, co było i redukcji dysonansu. To jest też psychologicznie bardzo taki aktywny mechanizm w nas. No, tak. No a można wybrać drogę podążania za tym, że ten model dotychczasowy okazał się niewydajny. No i w ten sposób te głębokie przeobrażenia, te skokowe przyrosty wiedzy, te nowe teorie, nowe modele, które rzeczywistość pozwalały czy pozwalają nam poznawać jeszcze głębiej, się rozwijały. No i tutaj też wydaje mi się istotne to, że no właśnie w nauce mamy cały czas ten element gotowości do tego, żeby podążać za danymi, i że ona się w ten sposób rozwija ostatecznie, to znaczy, że oczywiście można próbować to blokować i często znamy takie przypadki, byli ludzie, którzy tak byli przywiązani do na przykład pewnych swoich odkryć albo jakichś swoich przekonań, że kiedy się okazywało, że one nie do końca są takie, jak im się wydawało, to nie byli w stanie się z tym pogodzić, ale jako pewien system, no to nauka właśnie sprawia, że ego przestaje się liczyć, czy raczej ona ma cały szereg takich zabezpieczeń, które sprawiają, że ego nie jest przeszkodą, czy suma summarum nie stanie się przeszkodą, tylko że są mechanizmy, które chronią nas przed tym, żeby polegać wyłącznie na ego. No i to mi się wydaje jednym z najbardziej doniosłych naukowych odkryć, jeśli można tak powiedzieć, takich meta-odkryć właściwie, no bo to kwestia samej metody naukowej.
Odkrycia. Ja na koniec jeszcze, bo tak zerkam na zegarek, jeszcze może nam się uda do jednej reguły nawiązać, jakoś tak krótko może. Czytaj książki. To jest taka zaskakująca chyba reguła dla naszych słuchaczy. Dlaczego akurat książki są nam potrzebne do tego, żeby się w tym chaotycznym świecie odnaleźć? Co nam dają?
No z dwóch powodów powiedziałbym zasadniczych, bo oczywiście można by ich wskazać wiele, ale mi tutaj dwa takie główne przyświecały. No po pierwsze, żyjemy w kulturze obrazkowej, w takiej kulturze również od co najmniej dekady, która w sposób niezwykle gruntowny dekomponuje nasze mechanizmy koncentracji i uwagi. No, obraz i emocja to są takie elementy, które osłabiają, jeśli dominują, naszą zdolność myślenia abstrakcyjnego, myślenia pojęciowego, myślenia krytycznego zatem. Po prostu narzucają pewną bezpośredniość w doświadczeniu, która może być zwodnicza niezwykle. I ten element rozproszenia, dekoncentracji, który jest związany z architekturą mediów społecznościowych w ogromnym stopniu i z komercjalizacją skrajną internetu, to znaczy z tym, że to jest przestrzeń, w której przede wszystkim zarabia się pieniądze, a my tam nie jesteśmy wcale Nie jesteśmy wcale tam klientami, ani tym bardziej pracodawcami, tylko jesteśmy, mówię, jako że tak powiem, jako społeczeństwo my, jesteśmy towarem, który podlega transakcjom rozmaitym. No a elementem tego bycia towarem jest to, żebyśmy tam jak najdłużej przebywali, więc kotwiczenie nas w tych urządzeniach to jest jedno z zadań, które realizują zatrudniani w korporacjach cyfrowych ludzie i oni się w tym specjalizują, więc tyle, że to ma swoje efekty uboczne i swoje potężne koszty, między innymi w postaci właśnie utraty zdolności koncentracji. Johan Hari, taki bardzo ciekawy dziennikarz, napisał niedawno o tym książkę właśnie, o tym, jak to się, co się stało z naszą uwagą. No, czytanie jest taką aktywnością, która po pierwsze sprzyja rozwojowi koncentracji, przywraca zdolność koncentracji, jeśli się je praktykuje odpowiednio często, a po drugie jest doskonałym ćwiczeniem nie tylko koncentracji, ale i myślenia abstrakcyjnego właśnie. Jest też doskonałym ćwiczeniem różnych funkcji poznawczych, pamięci na przykład, umiejętności kojarzenia, wyobraźni, no wszystkich tych słowem funkcji poznawczych, które cierpią z powodu tej ekspansji rzeczywistości wirtualnej. A ten drugi powód, dla którego zachęcam do czytania, no to jest to, że w takim świecie bardzo też uproszczonych przekonań, intensywnych konfliktów, reakcji, takiego zero-jedynkowego myślenia, pop-psychologii, która do nas z różnych stron płynie, która właśnie w sposób taki bardzo uproszczony i ludzkie motywacje, i ludzkie relacje przedstawia, w świecie takich niezwykle wyśrubowanych wzorców, różnorakich wzorców i związanych, nie wiem, z wyglądem zewnętrznym i jakimiś tam kwestiami związanymi z ciałem i wzorców, które dotyczą, powiedzmy, relacji, jakości relacji, sukcesu, powodzenia, miejsca w hierarchii społecznej. No, w takim świecie literatura specyficznie, wielka literatura, wielkie powieści są takimi głębinowymi lekcjami psychologii. Są czymś, co pozwala nam zobaczyć skomplikowany, niejasny świat ludzkich spraw, właśnie nie przez pryzmat jakichś interesów, nie przez pryzmat jakichś strategii, nie przez pryzmat jakichś w różnych celach tworzonych wzorców, tylko przez pryzmat, powiedziałbym, bezinteresownego opisu, bezinteresownej analizy, takiej, która coś próbuje uchwycić uniwersalnego w świecie ludzkich spraw. I to jest taka naprawdę, wydaje mi się, bardzo głęboka i mocna lekcja prawdziwej psychologii. Ja
się bardzo zgadzam.
I dlatego
w ogóle
wydaje mi się, że czytanie jest bardzo ważne.
Myślę, że nauka humanistyczna to jest taka bardzo niedoceniana gałąź, w ogóle, jeśli chodzi o biznes i przedsiębiorców. My dużą wagę przywiązujemy do różnych liczb. Efektywności to też jest taki dobry temat. Excel, tabelki i tak dalej, a mało. Zresztą w ogóle widać, jak czytamy różne magazyny na przykład, czy portale takie biznesowe, to zawsze się mówi o tym właśnie, o wynikach, o milionerach, o pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających i tak dalej, nie? A mało się mówi o tym, czy na przykład te produkty, które te firmy robią, no, szkodzą czy nie szkodzą, czy można je określić jako etyczne, czy w ogóle dana organizacja w jakiś sposób przyczynia się do lepszego świata, czy nie, o tym się nie mówi i literatura nam to może właśnie dać. Jeszcze mam takie pytanie na koniec do ciebie. Jaką książkę dajesz ludziom najczęściej w prezencie? Oczywiście tutaj wykluczamy twoje książki.
Wiesz, najczęściej ostatnio, jak... Ale to jest taka książka, którą bym dawał też i wcześniej, gdyby była tak szeroko dostępna, jak jest teraz. To Kwartet Aleksandryjski Lorenza Durrella. Justyna Baltazar Montolif i Klea to są właściwie cztery książki. Ale to jest całość integralna i jest to jedna z takich powieści, czteropowieści, cyklów powieściowych, które no naprawdę moim zdaniem stanowią jedno z takich największych dokonań literatury XX wieku. Ja uwielbiam to.
Powiedziałeś kiedyś, że ta książka, w ogóle ten cykl zmienił twoje życie, tak dosłownie.
Tak, absolutnie. To jest coś, co naprawdę w gruntowny sposób jakoś przemeblowało mi sposób myślenia i o świecie, i też było takim naprawdę niesamowitym doświadczeniem, takiej lektury o ogromnej intensywności. Ja wracam zresztą do tych książek regularnie, za każdym razem coś tam w nich odkrywam, mimo że też już napisałem na temat tego kwartetu mnóstwo, kiedyś taki wielki esej pisałem o kwartecie i przestudiowałem te książki naprawdę bardzo gruntownie, już tam się koncentrując na szczegółowej ich konstrukcji, ale wciąż coś tam ciekawego mi się w tym zdarza znaleźć, więc tak, kwartet aleksandryjski tutaj będzie na pewno na pierwszym miejscu.
No to mamy rekomendacje. Tomku, bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
Ja również, bardzo dziękuję, polecam, bardzo mi było miło.
Polecam słuchaczom w ogóle takie rozmowy filozoficzne. Ja to robię tutaj w podcaście i zapraszam, jak wiecie, filozofów, psychologów, czasami teolodzy się też pojawiają. Tutaj taką moją dużą inspiracją jest Robert Greenleaf, który w latach 70. był pracownikiem właśnie dużej amerykańskiej korporacji i on robił takie wywrotowe rzeczy, że właśnie na spotkanie zarządu zapraszał filozofa, żeby sobie pogadać właśnie o etyczności na przykład. No i polecam Tomka tutaj tak zupełnie szczerze. Co by było, gdybyście na przykład zaprosili Tomka na spotkanie waszego zarządu i porozmawiali o filozofii? To mogło być bardzo ciekawe doświadczenie dla wszystkich, myślę.
Bez wątpienia.
Bardzo dziękuję, Tomku, i pozdrawiam.
Wielkie dzięki. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję, że zostałeś do końca tej audycji. Na końcu zawsze jest taki kącik wdzięczności. Chciałbym bardzo mocno podziękować wszystkim patronkom, patronom podcastu Menadżer Plus, osobom, które odnowiły lub przedłużyły swoje wsparcie na kolejny miesiąc. I tutaj szczególnie chciałbym podziękować mecenasowi podcastu firmie iSolution. No i dziękuję też wszystkim nowym osobom, które do nas dołączyły. Jest to całkiem spore grono. W imieniu ich tutaj z imienia: Przemek, Marcin, Mikołaj, Jan, Wojciech, Kinga, Gustaw, no i jeden patron, który poprosił o anonimowość. Przesyłam wam dużo wdzięczności, no i jeżeli podoba ci się ten podcast, jeżeli podoba ci się to, co robię, moja misja tworzenia liderów na zwinne czasy, jeżeli to w jakikolwiek sposób z tobą rezonuje, to bardzo zapraszam cię do dołączenia do grona patronek, patronów na Patronite podcastu Menadżer Plus. Przypominam też o akcji karmienia algorytmów. Zapraszam do lajkowania podcastu na Spotify. To jest bardzo proste, nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku, a bardzo też pomaga w zwiększaniu zasięgów i grupy odbiorców tych treści, które tutaj w podcaście Menadżer Plus proponuję. Także Apple Podcast, tam też jest możliwość zgłaszania lajków, gwiazdek, pisania krótkich recenzji. Takie są możliwości i bardzo was proszę o również pomoc w tej formie. No i zapraszam do subskrybowania kanału podcastu na YouTube. Od jakiegoś czasu Menadżer Plus jest tam również i każdy nowy odcinek się tam systematycznie pojawia. Jest zawsze nowa premiera tego odcinka, a stare odcinki są dołączane w miarę możliwości. I to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.